porzuciła wygodny fotel i ciepłe kapcie na rzecz pomocy sierotom w Ugandzie. W Afryce jako wolontariuszka była pierwszy raz, ale pytana, czy tam wróci, odpowiada, że jeśli tylko zgromadzi potrzebne środki, to tak. Swoimi doświadczeniami po blisko 2,5-miesięcznym pobycie chce się podzielić z innymi. Pomagać można wszędzie, ale jak mówi Agnieszka Markowska, Ełczanka, obecnie mieszkająca i pracująca jako fizjoterapeutka w Krakowie, myśl o udaniu się do Afryki nie dawała jej spokoju. Przez rok szukała fundacji, z którą mogłaby nawiązać współpracę. Przez internet trafiła na fundację Gandhi. Jak mówi Agnieszka, wyróżniało ją to, że nie żąda ponoszenia kosztów za sam fakt przylotu do Afryki. Nie oznacza to, że wolontariusz nie ponosi ich w ogóle. Liczyć trzeba się z koniecznością szczepień, przyjęcia leków zabezpieczających na przykład przed zachorowaniem na malarię. Do tego dochodzą koszty podróży, biletów lotniczych i innych. Opłacić trzeba również mieszkanie, które zostaje puste w kraju. Bezpłatny urlop pozbawia nas wynagrodzenia na czas pobytu w Afryce. Jednak nie wymiar materialny jest tutaj najważniejszy, podkreśla Ełczanka. Liczy się fakt, że będąc na czarnym lądzie można doświadczyć trudnego do opisania uczucia, jakie daje pomoc tam, na miejscu, porzuconym dzieciom, ale skłania też do refleksji nad własnym życiem.
Było na początku ciężko. Ciężko się przedstawić, bo na pewno to nie jest wygoda. Inny klimat, inni ludzie, totalna inna rzeczywistość. Jeśli ktoś tam nie był, tego po prostu nie poczuje, nie przeżyje. No nie da się tego opisać na pewno słowami. Na pewno zmieniło to pogląd mojego myślenia, bo oczywiście widziałam nieraz w internecie czy w telewizji, co się dzieje w Afryce. Oczywiście współczułam, bądź miałam jakieś przemyślenia na ten temat, natomiast w momencie, kiedy tam byłam, poczułam, że życie, które mam w Polsce, w Europie jest na tyle wygodne, że wodę, można powiedzieć, po ryżu wylewam, a niektóre dzieci po prostu korzystają jeszcze z tego, tak? Że prąd, który jest bardzo, bardzo, bardzo u nas tani, czy też drogi, tam jest na wagę złota, bo przez kilka dni czasami zdarzało się, że prądu nie było, czyli też trzeba było sobie w jakiś sposób radzić. No, jestem świeżo też po przyjeździe, więc no, dużo w głowie na pewno jest takich myśli, co by było gdyby. Co by było, gdybym ja na przykład urodziła się w Afryce, gdybym miała takie życie.
Według statystyk Banku Światowego w Ugandzie żyje ponad 1 000 000 sierot. W sierocińcu nazwanym Bezpieczna Przystań w miejscowości Mbarara, w którym była Ełczanka, przebywało 23 dzieci w wieku od poniżej roku do lat 10, porzucone przez rodziców, wygłodzone, schorowane. Każde dziecko to odrębna, zazwyczaj tragiczna historia, opowiada Agnieszka.
To jest bardzo ciężkie przeżycie w momencie, kiedy słyszę, bądź widziałam na oczy, które dzieci zostały porzucone, bądź znalezione na śmietniku albo w lasach bananowych. Niestety ludzie tam porzucają ze względu na to, że nie mają pieniędzy po prostu później na wychowanie tego dziecka. I czasami lepiej, oni tak sądzą, że czasami lepiej to dziecko porzucić, niż żeby to dziecko było niestety w ich znaczeniu darmo zjadem rodziny. Na przykład jedna historia, przyjechała matka z synem z Kampali, czyli z innego miasta, wsadziła dziecko na Boda Boda, czyli taki środek komunikacji, to jest taki motorek, podała kierowcy adres, żeby zawieźć do taty. Chłopczyk 6-letni, więc dosyć rozumny. Boda Boda razem z dzieckiem pojechało do taty, gdzie się okazało, że na wiosce nikt nie zna dziecka, nikt nie zna danego ojca. Boda Boda wróciło na miejsce, gdzie matka oddała dziecko, matki już nie było. I do tej pory nie wiadomo, gdzie jest. Dziecko pamięta mniej więcej swój dom, ale nawet nie wie, jak tam dojechać. Siedząc na przykład razem ze wszystkimi mówi do mnie, ciociu, ja tęsknię, gdzie jest moja mama, chcę do mamy, tak? Więc to też są takie dosyć ciężkie przeżycia.
Głównym celem sierocińca prowadzonego przez fundację jest nie tylko zapewnienie dachu nad głową, leczenia i wyżywienia dzieciom, które tu trafiają. Chodzi przede wszystkim o znalezienie ich rodziny, krewnych lub nowych, kochających rodzin adopcyjnych. Ważne jest również przygotowanie tych porzuconych dzieci do życia poza murami sierocińca. Jak wygląda dzień wolontariusza w takiej placówce?
Mój dzień zaczynał się bardzo wcześnie, o godzinie 6-7 nad ranem, czyli to jest jakaś 4-5 polskiego czasu. Zachodziłam do najmniejszych dzieci, które potrzebowały, że tak powiem, przebrania po nocy, więc dzieci były kąpane, myłam dla nich zęby, przebierane, ubierane, czesane, oliwkowane, po czym było później karmienie. Starsze dzieci w międzyczasie jadły już samodzielnie. Później była szkoła. Dom ma nauczycielkę, która przychodzi. Od 5 roku życia do 10 wszystkie razem siedzimy w jednym pomieszczeniu, w jednej klasie, uczymy się języka angielskiego, bo jak gdyby staramy się, żeby w tym domu mówić tylko w języku angielskim, bo jak gdyby w Ugandzie każde miasto, każdy dystrykt ma swój swój język. Więc takim połączeniem, żeby każdy mógł się skomunikować między sobą, jest język angielski, a poza tym też to jest przyszłościowy język, żeby te dzieci ewentualnie, jak już wyjdą z tego domu, żeby mogły normalnie się komunikować między sobą.
Jakie cechy powinna posiadać osoba, która chce być wolontariuszem i pomagać w Afryce?
Bardzo fajnie by było, żeby ktoś znał język angielski, na pewno w stopniu komunikatywnym. Wszystkie dzieci płynnie też nie mówią po angielsku, bo są dopiero teraz uczone. No ja jestem fizjoterapeutką, więc dzięki temu mogłam pomóc dla niektórych dzieci, które były nierozwinięte ruchowo. Jak przyjechałam, to jedna dziewczynka w ogóle nie mogła się przewrócić z brzuszka na plecy. Miała 1,5 roku, nie była w stanie usiąść, nie miała siły mięśniowej. Po 2-miesięcznej terapii ona zaczęła chodzić już ze mną za rączkę. Zaczęła się uśmiechać, sama siadać, trzymać butelkę. No na pewno wolontariusz, który przyjedzie i nie będzie miał jakiegoś wykształcenia, to się nie liczy. Wydaje mi się, że liczy się serce, chęć pomocy, czyli na przykład, nie wiem, jeśli ktoś chce karmić, może się bawić, jakaś kreatywność, przygotowywanie posiłków. Nie trzeba być alfą i omegą, żeby pomagać i żeby robić coś dobrego. Wystarczy po prostu, wydaje mi się, że chęć. A jak już jest ta chęć, no to już samo przyjdzie.
Nie każdy jest gotowy, by porzucić dotychczasowe, wygodne życie. Nie każdy jest w stanie zgromadzić niezbędne do udania się do Afryki pieniądze, ale też nie każdy musi pomagać tam, na miejscu. Ogromną pomocą jest każda złotówka przekazywana na pomoc fundacjom działającym w Ugandzie. Jak tłumaczy Agnieszka, to co dla nas Europejczyków jest w finansowym zasięgu, dla nich jest kosztem nie do udźwignięcia. Mowa tu m.in. o pomocy medycznej. Ta państwowa w Ugandzie jest na bardzo niskim poziomie, a prywatna kosztuje. Do tego dochodzą również koszty zakupu leków. Pomóc można na przykład również wysyłając paczki z artykułami pierwszej potrzeby.
Nie tylko ręce do pracy się przydadzą, ale również niestety, ale fundusze. Uganda w żaden sposób nie sponsoruje, nie daje żadnych pieniędzy na ten sierociniec. Jedyne fundusze, które są czerpane, to są czerpane z Polski. Ja tutaj nie mówię już o jakichś ogromnych, dużych pieniądzach, tylko no każda złotówka, 5 złotych, wszystko się przyda. Czy każde śpioszki, czy jakiekolwiek zeszyty, edukacja, pampersy. To jest ogromny, ogromny wydatek na pampersy, na jedzenie. Dzieci bardzo dużo jedzą. No jedzenie dla 23 dzieci plus ciocie, utrzymanie całego domu, prąd, gotowanie, to jest bardzo duży wydatek. Bardzo duży wydatek. Pomoc, którą również można zaoferować oprócz rąk do pracy, no to niestety albo stety, to są pieniądze, które jak gdyby bardzo mocno mogą pomóc w utrzymaniu i w pielęgnacji tego wszystkiego.
Każda z fundacji na swoich stronach informuje, jak można wesprzeć ich działalność. Każdy z nas może w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami pomagać i nieważne, czy będzie to sierociniec w Ugandzie, czy zaangażowanie w zbiórkę pieniędzy na operację dziecka naszych sąsiadów. Bo jak mawiał uhonorowany pokojowym Noblem za założenie szpitala w Gabonie luterański duchowny Albert Schweitzer, szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli. To jeszcze jeden cytat. Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to, co się ma, ale czym się dzieli z innymi. To Jan Paweł II. Julia Wyrzykowska, Radio 5.